Rosyjska Rada Federacji potwierdziła w połowie kwietnia 2022 roku, że faktycznie należy karać wszystkich, którzy odważą się porównać Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich z III Rzeszą Niemiecką. Kary mogą mieć wysokość od 50 do 5 tysięcy złotych. Można iść do aresztu na 15 dni albo mieć zawieszoną działalność gospodarczą na 3 miesiące. To skoro zabronione, no to jedziemy. Jakie są podobieństwa i różnice między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą? Przekonajmy się, czy istnieją jakieś poważne różnice między tymi totalitarnymi państwami. Ideologicznie kraje się różniły. Jedni kładli stanowczy nacisk na wyższość narodu niemieckiego ponad innymi narodami, czyli na nazizm. Z kolei u Sowietów powtarzano jak mantrę hasła walki klasowej i dyktatury proletariatu, czyli stawiali na komunizm, zwalczający przebrzydły kapitalizm. Pod względem władz to na czele stoją dyktatorzy, dysponujący pełnią władzy, gdzie w jednym kraju widniał wódz Adolf Hitler, a w drugim był generalissimus Józef Stalin. Mamy do czynienia z systemami monopartyjnymi, z jedną partią rządzącą. Z jednej strony to Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia Bolszewików, z drugiej Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników. Otaczające ich organy władzy są pozbawione znaczenia. Co prawda członkowie Reichstagu czy Rady Najwyższej są wybierani, ale nie mają żadnego praktycznego wpływu na kraj. Do tego zarówno w teorii, jak i w praktyce brakuje jakiejkolwiek opozycji. Zarówno Berlin, jak i Moskwa faktycznie likwidują jakiekolwiek sprzeciwy. Na potęgę mnożą się aresztowania, mordy polityczne czy zsyłki. Oba kraje mają mocno rozbudowane aparaty bezpieczeństwa. W przypadku jednych mamy Główny Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Rzeszy, a w przypadku drugich mamy Główny Urząd Bezpieczeństwa Państwa. Ci wpadający w tryby systemu terroru napotykają w przypadku III Rzeszy funkcjonariuszy tajnej policji, czyli Gestapo, w drodze do obozu koncentracyjnego. W przypadku Związku Sowieckiego na swojej drodze do obozu pracy, czyli łagru, napotykało się członka Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, czyli członka NKWD. Propaganda ma się w obu narodach całkiem dobrze. Indoktrynacja jest na całego. Partia cenzuruje cokolwiek uzna za słuszne. Kontroluje wszelkie sfery życia społecznego i nie ma związku, stowarzyszenia czy organizacji, która by nie była pod kontrolą partii. Państwo dyktuje warunki i państwo decyduje, jaki sektor ma się rozwijać najbardziej. W przypadku III Rzeszy i Związku Sowieckiego stawia się wszystko na jedną kartę. Na rozwój przemysłu ciężkiego. Oczywiście na zbrojeniówkę. A co za czym idzie, na masową skalę rozbudowywana jest armia, rzecz jasna pod ścisłą kontrolą partii. Do tego tworzą się elitarne jednostki. Hitler tworzy Waffen-SS, zaś Stalin tworzy swój odpowiednik w postaci elitarnych oddziałów NKWD. W przypadku obu państw mamy do czynienia z rozwinięciem narracji dotyczącej mitycznego wroga kraju czy narodu. Rzecz jasna, wszelkie niepowodzenia są zwalane na wroga czy wrogów systemowych. U Niemców obwinia się o działalność na niekorzyść państwa Żydów. Natomiast u Rosjan wszystkiemu winni są ci przebrzydli kapitaliści z burżuazją na czele. Jak wiadomo, oba kraje podzieliły się ziemiami polskimi i w dość podobny sposób traktowali ludność. Niemcy wprowadzali w życie swój narodowo-socjalistyczny plan walki o przestrzeń życiową. W ich oczach naród polski miał zostać wpierw ujarzmiony, następnie wyeksploatowany, by w końcu zostać wyniszczony biologicznie. Tereny przyłączone do III Rzeszy germanizowano już w trakcie wojny, gdzie Polaków mieli zastąpić Niemcy. Po 1941 roku Polaków kierowano do robót przymusowych w głąb Niemiec, a ci mniej przydatni trafiali do generalnego gubernatorstwa, gdzie pozwalano im wyłącznie zabrać ze sobą bagaż podręczny, a wszystko inne mieli za sobą zostawić, w tym kosztowności czy pieniądze. Ludność brutalnie upychano do pociągów niczym bydło, a do końca 1941 roku wysiedlono jakieś 800 tysięcy naszych rodaków. Od 1940 roku Niemcy budowali na potęgę obozy koncentracyjne, między innymi w Oświęcimiu, Brzezińce, Treblince czy Majdanku. Trafiając do obozu, ludzi segregowano. Zaraz po ich totalnym ograbieniu słabych likwidowano natychmiast lub poddawano nieludzkim eksperymentom. Silnych bezlitośnie wykorzystywano do nieludzkiej, niewolniczej pracy. W tym samym czasie na terenach zajętych przez Związek Sowiecki tam wprowadzono w życie projekt oczyszczania społeczeństwa z elementów niepożądanych, które jednoznacznie stanowiły poważne zagrożenie dla istnienia Związku Sowieckiego. Do takich wrogów należeli właściciele majątków ziemskich, pracownicy pamiętający swoją pracę w przedwojennym aparacie państwowym czy politycy. Na czarną listę trafili pracownicy społeczni, urzędnicy państwowi i tym bardziej niebezpieczni dla Moskwy wojskowi. Te osoby natychmiast usiłowano aresztować, by w następnych kolejności wywieźć głęboko na tereny Syberii czy Kazachstanu, gdzie czekały na delikwentów obozy pracy. Najgorzej mieli wojskowi, którzy trafili do sowieckiej niewoli. Tych bowiem zaprzęgano do nieludzkiej, niewolniczej pracy, przy której mieli przede wszystkim ginąć. Nasi rodacy trafili do łącznie około 600 łagrów. W marcu 1940 roku Stalin rozkazuje zlikwidować polskich oficerów. Do 1941 roku z rąk Sowietów ginie ponad 150 tysięcy jeńców, a tyle jedynie odkryto, zatem w rzeczywistości musiało ich być więcej. Więźniowie z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa giną w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Tych, których nie spotkał brutalny los, natychmiast byli skazani na jego powolne doświadczanie podczas germanizacji i rusyfikacji. Z chwilą nadejścia marca 1941 roku pojawia się niemiecka lista narodowa, czyli Volkslista, gdzie wyjątkowy nacisk wywierano na Polaków mieszkających na terenach Pomorza oraz Śląska, a Volkslisty posłużyły między innymi do tego, aby pozyskać żołnierzy do Wehrmachtu, gdzie z terenu samego Pomorza w ciągu pół roku w 1941 zwerbowano aż 70 tysięcy osób. Polskie dzieci noszące cechy rasy niemieckiej przekazywano niemieckim rodzinom czy instytucjom hitlerowskim. Trafiają w ich ręce również dzieci bezdomne czy te zwyczajnie odebrane rodzicom. Reszta obywateli miała zostać zmuszona do niewolniczej pracy na rzecz III Rzeszy, a taka siła robocza miała zostać pozbawiona elity intelektualnej i politycznej, zostać odarta z kultury polskiej i religii. Zamykano na potęgę szkoły, teatry, muzea, biblioteki, wszelkie instytucje kulturalne, a do tego zaprzestano wydawania jakichkolwiek pism. Bydgoszcz staje się Brombergiem, a Łódź Litzmannstadtem. Majątki, dobra ziemskie, fabryki wszystkich wywiezionych darowano nowo przybyłym osiedlającym się Niemcom. W III Rzeszy różnie traktowano okupowaną ludność. Lekkie represje stosowano w generalnym gubernatorstwie, bo germanizację tutaj odłożono na później. Sprawując ścisły nadzór nad instytucjami publicznymi, pozwalali Polakom chodzić do szkół podstawowych czy zawodowych, ale usunięto takie przedmioty jak historię czy geografię. Z kolei na terenach rusyfikowanych wszystkich traktowano jednakowo. W obliczu intensywnej rusyfikacji polskim obywatelom wręczono rosyjskie obywatelstwa. Oficjalnymi językami stały się ukraiński z białoruskim, choć tak naprawdę posługiwano się rosyjskim. Tereny miały być zamieszkałe wyłącznie przez sprzyjających Moskwie. Życie kulturalne rozwijano wyłącznie pod ścisłą kontrolą nowych władz, które na potęgę zmieniały nazwy miejscowości i ulic, okradając muzea, biblioteki czy zbiory sztuki. Prowadzona była aktywna propaganda antypolska i antykapitalistyczna. Zamykano kościoły, niszcząc wszelkie symbole religijne. Sowieckie władze nieskrępowanie konfiskowały majątki ziemskie, przejmowały zakłady przemysłowe czy banki. Obywatelom pozabierano wszelkich oszczędności i zablokowano wszelkie konta. A żeby tego było mało, to w 1940 i 1941 wcielono do Armii Czerwonej ponad 150 tysięcy naszych rodaków. Dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.